Pozwólcie, że zacznę od małej przypowieści. W pewnym mieście, dość niedaleko, u zbiegu ulic, na rogu ulic, znanej i nijakiej, stał bankomat. Bankomat był bardzo specyficznym urządzeniem. Poza wyświetlaczem miał jeszcze tylko 4 guziki. Każdy z nich był jednakowy i nieoznaczony. Kiedy podchodziłeś z kartą, wkładałeś ją do środka i wciskałeś pierwszy z nich, kartę wypluwało, bankomat się wyłączał i nic więcej nie mogłeś zrobić. Koniec. Kiedy ktoś wciskał drugi guzik, wtedy na wyświetlaczu pokazywała się suma, która była dużo większa niż tak naprawdę ta, którą miał na karcie. Co wszystkich wprawiało definitywnie w euforię. Ale kiedy chcieli wypłacić pieniądze, okazywało się, że nie mogą tego zrobić. Żadnych. Mimo wielu prób. Kiedy wciskało się trzeci guzik, to było coś. Taka super gra SMS-owa. O, witamy cię serdecznie. Poza tym, co masz na koncie, masz możliwość i zostałeś wytypowany do tego, żeby wygrać kolejne 1000 zł. Czy chcesz grać? Wystarczy, że odpowiesz na pytanie, czy to jest bankomat, czy to jest bankomat, czy to jest bankomat. Oczywiście, wszyscy chcieli wygrać. Kiedy gra wciągała ich już do tego stopnia, że jak się okazywało, tracili wszystkie swoje pieniądze, odchodzili z kwitkiem. Ale był też czwarty guzik, który kiedy wkładało się swoją kartę i właśnie jego się wciskało, automatycznie wypłacał 30 albo 60 albo 100 razy więcej niż na koncie miałeś. Zgadnijcie, kto wracał do tego bankomatu często. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Większość słuchających prawdopodobnie ma te same myśli, co uczniowie Jezusa oraz tłumy słuchające Jezusa, kiedy On posługiwał się podobieństwami. Czyli, ale o co chodzi? Nie da się ukryć, że Jezus mógłby uchodzić za mistrza podobieństw. Ci, którzy z Nim przebywali, bezustannie narażeni byli na intelektualną pracę, jaką jest rozkminianie znaczenia Jego słów. Zawsze trafne, zawsze intrygujące, błyskotliwe. Czasami, ja prawie zawsze tak, że wymagały dodatkowych wyjaśnień. W Ewangelii Łukasza w 8 rozdziale czytamy: a gdy się zeszło wiele ludu i z miast przybywali do Niego, rzekł w podobieństwie. Wyszedł siewca rozsiewać ziarno swoje. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je. A drugie padło na opokę, a gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. A inne padło między ciernie, a ciernie razem z nim wzrosły i zadusiły je. A jeszcze inne padło na ziemię dobrą i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc wołał: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. No nieźle. Trochę taka zagadka. Powiem wam wcale nie w sekrecie, że nasza młodzież na przykład bardzo, bardzo, bardzo lubi zagadki. Ja sam nie byłem przekonany o tym, że właśnie tak bardzo ich fascynują. Zagadki w stylu, no wiecie, one muszą być trochę bardziej intelektualne, to znaczy pociąg jedzie z Krakowa do Warszawy, jest tam tylko 10 pasażerów i wszyscy patrzą się albo siedzą po lewej stronie i dlaczego. No i później tam takie rozwijanie tego i pytania, odpowiedzi tak, nie, przez pół godziny, no i wreszcie jest rozwiązanie. Wyobraźcie sobie, że kiedy zadać im zagadkę, że znajdujemy w polu pszenicy martwego człowieka, a zaraz obok niego paczkę. Gdyby ją otworzył wcześniej, by go uratowała. To zgadnijcie, jaka jest pierwsza odpowiedź. Biblia. Tak, z reguły. Ale uczniowie Jezusa poważnie traktują Jego słowa. Chcą wiedzieć, pytają. Jezus odpowiada: wam dane jest poznać tajemnice Królestwa Bożego, ale innym podaje się je w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. A podobieństwo to znaczy, ziarnem jest Słowo Boże. A tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali, potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. A tymi na opoce są ci, którzy słyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, Do czasu wierzą, a chwili pokusy odstępują. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy, życia ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują i w wytrwałości wydają owoc. Wyjaśnienie okazuje się być bardzo logiczne, niebywale jak trafne. I choć wielu z nas doświadczenia w uprawie ziemi nie ma, to jednak wszystkie porównania do gleby dają dość prostą ilustrację dla zrozumienia słów Jezusa. Nie musimy nawet teraz czytać jej w innych Ewangeliach, dlatego że większość z nas ją zna. Być może przerabialiśmy ją nawet w szkole. Naturalnym jest, że każdy, kto tego słucha, sprawdza swoją kategorię. Możesz teraz głowić się, gdzie ty się znajdujesz. Ciernie? Opoka? A może owoce? Jeszcze łatwiej będzie znaleźć innych, którzy w naszym mniemaniu mieszczą się w jednej z tych kategorii. Ja sam bardzo szybko i łatwo wyliczam osoby, które znajdują się w pierwszych trzech, a sam sobie udowadniam za wszelką cenę, jak bardzo znajduję się w czwartej. Czy wobec tego przypowieść jest przestrogą? Ma na celu zmobilizowanie nas do większych starań? Bo jeśli nie, to czego nas uczy? Jaki jest cel tego podobieństwa? No niewątpliwie unaocznia nam prawdziwą wartość Bożego Słowa. Ziarno jest cenne, jest potrzebne. To ono właśnie definiuje wzrost w twoim życiu. Bóg rzekł i stało się. Nikt nie zaprzeczy mocy Bożego Słowa. Raz wypowiedziane staje się rzeczywistością. Nigdy nie wraca do swego autora bez wykonania dzieła, do którego przeznaczone zostało. Jego moc jest uwalniająca i potężna. Nigdy nie przeczy sobie. Jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do wychowywania sprawiedliwości. Tak, właśnie tym jest Słowo Boże. Ono nigdy nie pozostaje bez odzewu, a moc sprawcza w nim zawarta pozostaje dla nas nie tyle tajemnicza, co zupełnie nieodgadniona. Wypowiedziane z ust samego świętego Boga, samo Słowo jest święte. Obcowanie z nim zmienia życie. Zarówno dziś, jak i wtedy. Jest zawsze aktualne. Nic więc dziwnego, że Jezus przez mój stosunek do słów Jego Ojca poznaje mój rzeczywisty wzrost. Ale tylko jeśli moje serce jest na to słowo otwarte. Nie dajmy się zmylić samej przypowieści albo naszym wyobrażeniom o polu. Ktoś mógłby powiedzieć, dlaczego siewca sieje w takim razie na ziarno, to ziarno w miejsce, gdzie są ciernie, albo w miejsce, gdzie są skały, przecież wiadomo, że ono tam nie wyrośnie. Nie o tym mówił Jezus. Pole było przygotowane pod zasiew. Ale siewca nie mógł wiedzieć, czy pod spodem są skały, czy razem z ziarnem wyrosną chwasty, czy ludzie wydepczą sobie przez pole ścieżkę, tym samym depcząc ziarno, które przed chwilą było zasiane. Jezus stojąc przed tłumami zdawał sobie jednak sprawę z tego, jak wielu spośród tych, których naucza, odrzuci Jego poselstwo. Patrząc na nich miał w sercu świadomość, że wielu z nich słyszy, ale nie słucha. W stanowczy sposób cytuje proroctwo Izajasza o zaparciu się ludu, zapowiadając właśnie jego spełnienie. Z jego uczniami było inaczej. Ewangelie Mateusza, Marka i Łukasza opisujące to podobieństwo zgodnie potwierdzają, że słowa wyjaśnienia trafiły do wąskiego grona jego uczniów. Nie daje to bynajmniej podstawy do twierdzenia, że tworzyli zamknięty krąg tajemnicy. Wręcz przeciwnie, Jezus wręcz obliguje swoich uczniów do dzielenia się prawdą Ewangelii, przyrównując Boże Królestwo do świecy, która stawia się na świeczniku, a nie pod łóżkiem. Dla ludzi, którzy podróżowali u Jego boku, nie było to bez znaczenia. Nieraz zdumiewali się Jego mową i mądrością. Nieraz zadawali pytania dotyczące trudnych nauk nauczyciela, które do dziś pozostają rewolucyjne. To właśnie swoim uczniom Jezus objawia znaczenie Jego słów. To właśnie do nich, jak czytamy, należy poznanie Królestwa Bożego. Niewątpliwie uczniowie wiedzieli najwięcej. Dlaczego? Bo byli najbliżej. Objawiona im została misja Chrystusa, który objawia nam Królestwo Boże we własnej osobie. To Jego przyjście zapowiadał Jan Chrzciciel, mówiąc o upamiętaniu, bo czas się wypełnił i Królestwo jest blisko. To Królestwo, które upatrowano po wielkim przewrocie polityczno-wojskowym, czy w apokaliptycznych wizjach, przyszło tak niepostrzeżenie, jak kiełkujące ziarnko gorczycy. Siewca wyszedł, aby siać. Kwas obejmuje cały zaczyn z mąki, ziarno pszeniczne rośnie razem z ziarnem konkolu. Skarb jest ukryty w roli, kupiec znalazł perłę. Jezus przez swoje podobieństwa wyjaśnia uczniom tajemnicę Królestwa. Ono już jest obecne, ale nie w stopniu doskonałym. przyszło w formie utajonej. Nastąpiła jego inauguracja. A teraz będzie się rozwijać i realizować, ale nadejdzie czas, że dojrzeje i mocą swoją obejmie wszystko. Żyjemy w takim polu napięcia, pomiędzy już, a jeszcze nie. W kulturze semickiej królestwo to panowanie konkretnego króla, władcy, nie terytorium. Tylko będąc blisko Jezusa, uczniowie mogli doświadczać takiej głębi. Ci, którzy znają zagadkę o człowieku w polu pszenicy, a obok niego paczki, doskonale wiedzą, że to był spadochron. I nagle zagadka przestaje być zagadką. Robi się banalna. Od razu, kiedy jest o niej mowa, wiedzą, o co chodzi. To właśnie uczniom dane są otwarte oczy i uszy. Jezus podkreśla w Ewangelii Mateusza, jak ogromny to dar, jaki przywilej. Wielu chciało przed nimi poznać i zrozumieć, a właśnie im to przypadło w udziale. Co więcej, obietnica tego, że wszystko stanie się jawne, stała się prawdziwa. My dzisiaj czytamy to, co uczniowie usłyszeli od Jezusa. Właśnie w tym słowie. Ale zadaję sobie pytanie, dlaczego ta przypowieść jest dla mnie? Czy po to, żebym rozejrzał się wokół i zastanowił, jacy ludzie są wokół mnie? O, ten to ziarno między cierniami, a ten to na skalę? A może ja? A może po to, żebym się przestraszył? A może po to, żebym przyjął jakąś refleksję? No definitywnie, na pewno Boże Słowo mnie konfrontuje w jakiś sposób. Ale w jaki? Ja osobiście powiem wam, że coś mnie tknęło, kiedy czytałem o wszystkich tych glebach i o tym, jak ziarno jest na nich przyjmowane. Kiedy wczytałem się głębiej, zdałem sobie sprawę, że wszystkie to są etapy mojego życia, które przechodziłem bądź przechodzę. To niesamowite, ale tak naprawdę było w moim życiu i to nie raz. Miejsce na Boże Słowo, które nie docierało do mnie zupełnie. I miałem nawet tego świadomość, że szatan je po prostu wyjmuje z mojego serca. Przez moje niedowiarstwo, przez brak mojej wytrwałości. Były na pewno momenty, w których doskonale wiem, że rzeczy z tego świata zagłuszały to, jak Pan Bóg do mnie mówił. Kiedy przemawiał do mnie przez swoje słowo, ważniejsze były pieniądze, kariera, cokolwiek, co przyjmuje wartość materialną. Pozostałe etapy też były. Cieszę się, kiedy jestem tą glebą, która w wytrwałości wydaje owoc. Bo to jest czas, kiedy najwięcej czerpię z mojej relacji z moim Bogiem. I być może wytrwałość jest tutaj kluczem. No bo te gleby, że niby inni ludzie, no bo przecież nie ja. Czy wobec tego Bóg oczekuje ciągłej poprawy z mojej strony? Czy to jest tak, że po prostu mam ciągle nad sobą pracować? Co On mówi w tej przypowieści? Kiedy jej słucham, zdaje się słyszeć takie rzeczy. Tak, Boże Słowo jest najważniejsze. Ja, Jezus Chrystus, przyszedłem je tutaj objawić. Teraz możesz słuchać samego Ojca przez to, jak ja mówię do Ciebie. Co więcej, razem ze mną przyszło Boże Królestwo. Tak, Boże Królestwo. Tobie zostało objawione jako mojemu uczniowi, jak ono wygląda. Jeżeli Twoje serce będzie otwarte, będziesz mógł to zrozumieć. Dalej, jeżeli Twoja wytrwałość będzie rzeczywiście wytrwałością, wydasz owoc, z którego będziesz mógł się cieszyć. Co więcej, będziesz mógł mówić innym o tym, co usłyszałeś, dlatego że ja nie chcę, żeby to zostało utajone. I kiedy czytam w Ewangelii Marka, czy też w słowach Pawła, apostoła Pawła, kiedy mówi o tym, że człowiek może też siać, może podlewać, ale wzrost daje tylko Bóg, a człowiek nawet nie wie, jak to się dzieje, to nagle rozumiem, jak niewiele zależy ode mnie. Nagle rozumiem, jak niewiele zależy ode mnie. Jak wielka to łaska, że Jezus przyszedł i objawił swoje królestwo. Jak wielka to łaska, że On pierwszy wyciągnął ręce do mnie. Że przez swoją osobę przyniósł słowo swojego Ojca na tą ziemię. Inaczej nie miałbym szans Go poznać. A jedyne, czego ode mnie oczekuje, to to, że będę słuchał Jego słowa i że będę Jego wykonawcą. Co więcej, nawet nie oczekuję, że nigdy mi się nie potknie noga w tym wykonywaniu. Ale chcę po prostu wytrwałości, determinacji w podążaniu za Nim. I w tym powiem, czuję się dobrze. W tym czuję się dobrze, bo zdaję sobie sprawę, że wszystko zależy od Niego. To On jest w stanie otworzyć serce ludzkie, On też jest w stanie je zatwardzić. A co więcej, na końcu, kiedy ja zdaję sobie sprawę z tego, jak ja niewiele mogę, jak dużo chcę, On robi coś, co zaskakuje mnie zupełnie i chyba najbardziej przemawia do mnie w tym fragmencie. Kiedy przychodzi do Niego Jego matka razem z Jego braćmi i chcą z Nim rozmawiać i ktoś Go o tym informuje, On wyraźnie i bardzo deklaratywnie mówi: widzisz się tych ludzi dookoła? Oni słuchają Bożego Słowa. Oni chcą je wprowadzać w czyn. Wprowadzają je w czyn. To jest moja rodzina. Wydaje mi się, że Jezus właśnie był tym, który najpewniej ze wszystkich postaci tego świata, które tutaj znamy i przed, i jeszcze po nas, może powiedzieć, że z rodziną wychodzi najlepiej się tylko na zdjęciu. To w końcu Jego rodzina Go ukrzyżowała. Ja. Ale On swojej niebywałej miłości i łasce zupełnie bez naszych zasług. Jeżeli tylko chcemy trwać w Jego Słowie i podążać za Nim, przyłącza nas do swojej rodziny. I wierzę, że takie jest przesłanie dla mnie. Bez względu na to, co się dzieje w moim życiu. Każdego dnia, kiedy przechodzę przez te różne etapy, kiedy trafiają się ciernie, kiedy brakuje mi dojrzałości, ale jestem wytrwały i chcę podążać za Nim. On mówi: jesteś w mojej rodzinie. Jesteś moim uczniem. I Tobie będę objawiał tajemnicę Bożego Królestwa. I za to Mu dziękuję. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty przysłałeś swojego Syna po to, aby objawić nam swoje Królestwo. Dziękuję Ci za to, że Ty przyszedłeś w swojej łasce i oddałeś swoje życie po to, abyśmy my mogli żyć. Panie, dziękujemy Ci za to, że w Tobie możemy stracić swoje życie, zyskując je. Dziękujemy Ci za to, że to od Ciebie zależy wzrost. Dziękujemy Ci za to, że Ty w nasze serca posiałeś swoje słowo. Chociaż nieraz porastają je ciernie albo nie mamy korzeni. Boże, spraw, abyśmy każdego dnia w wytrwałości byli jak najbliżej Ciebie, żeby rozumieć, co do nas mówisz, żeby słuchać Twojego głosu i żeby Twoje słowo przez nas działało w czynie i w prawdzie. Tobie niech będzie chwała w imię Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym. Amen.